Panie Łukaszu, co to jest i po co powstał Polski Instytut Filmowy?
Instytut Filmowy to jest nowa komórka, używając takiej dawnej nowomowy, ale nie przychodzi mi nic ciekawszego do głowy w tym momencie. Zamiast Komitetu Kinematografii, też nie brzmi najlepiej. Otóż dzieje Komitetu Kinematografii zakończyły się parę miesięcy temu. Powstała nowa ustawa o kinematografii w Polsce, bardzo podobna do tych, które funkcjonują w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, we Francji, czyli o tym, że kino rodzime jest dotowane poprzez nie tylko państwowe subwencje, ale także odprysk wpływów kablówek, telewizji publicznych i komercyjnych, a także totalizatorów sportowych. Ustawa o kinematografii weszła w życie, a w ślad za tym ukonstytuowała się nowa instytucja, tak właśnie nazywana jako Polski Instytut Filmowy, na której czele, ciągle to nie jest jeszcze rozstrzygnięte definitywnie, stanie raczej na 100% pani Agnieszka Odorowicz, która tę ustawę przygotowała pod obrady Sejmu. I komisja ekspercka, w której się znalazłem, to też nie jest nic, żadne nowum. Takie komisje działały również wcześniej. To są grupa specjalistów w danej branży. Tutaj chodzi o branżę kino, film fabularny, animowany i dokumentalny, do których trafiają scenariusze projektów filmowych, są przez nas, mówię przez nas, dlatego że znalazłem się w gronie tych szczęśliwców, którzy zostali uhonorowani poprzez zaproszenie do komisji eksperckiej. Zatem te scenariusze są przez nas czytane, werdykt wydawany jest na piśmie, dyrektor instytutu może to wziąć pod uwagę, wcale nie musi, ma dużą władzę. Niemniej ten organizm doradczy wydaje się konieczny i to nie jest tak, że tam chodzą w skład tylko krytycy. Nie, tam tę grupą ekspercką tworzą i scenarzyści, i pisarze, nawet plastycy, reżyserzy przede wszystkim. No, nie ma aktorów, ale to może dobrze.
Generalnie to zmiana szyldu czy nowa jakość?
No, wszyscy wierzymy, że nowa jakość, natomiast ja, pozostając entuzjastą, jestem jednocześnie sceptykiem, bo z różnego Salomon również, jak wiemy doskonale z historii, nie był w stanie nalać ani nie naleje. W związku z tym, no to wszystko zależy od tego, jak będą te scenariusze wyglądały, a potem czy te scenariusze przerodzą się w udane filmy, bo może być dobra ustawa, może być dobra wola urzędników państwowych czy krytyków filmowych, natomiast jeżeli nie będzie utalentowanych reżyserów czy scenarzystów, którzy będą potrafili uwiarygodnić tę dobrą wolę, mając więcej pieniędzy, same pieniądze niczego nie załatwią, no to szczerze mówiąc nie wróżę, żeby to kino jakieś było od razu znacznie lepsze. Bardzo bym tego chciał, żeby polskie kino było wiele lepsze niż jest w tym momencie.
Jaka jest kondycja polskiego filmu dokumentalnego?
O dziwo lepsza niż fabuły. Ciągle jednak polski dokument bardzo dobrze kojarzy się na świecie. Dokument to zawsze jest jednak coś mniej popularnego niż kino fabularne. Nie trafia do kin z reguły, chociaż ostatnio to też się zmienia. Ale są nazwiska takich absolutnych tuzów polskiego dokumentu, których retrospektywy pojawiają się na całym świecie, jak Jacek Bławut, jak Marcel Łoziński, Kazimierz Karabasz, ale i nowa grupa bardzo ciekawych dokumentalistów, takich jak Maciej Adamek, Marcin Koszałka, także operator, skandalizujący twórca, Magdalena Piekosz, która zrobiła Pręgi przed 2 laty, ale tak naprawdę gro filmów zrealizowała jako dokumentalista. W ogóle u nas są też częste te fluktuacje od dokumentu do fabuły i znowu do dokumentu. Małgorzata Szumowska jest też dobrym przykładem, a Ewa Bożencka, zauważcie Państwo, dużo nazwisk kobiet się pojawia, ciekawy Lidia Duda, która wygrała w tym roku festiwal w Krakowie. Dużo ciekawych filmów, innych niż fabularne, bo nie stoją za tymi obrazami adaptacje literackie na przykład, czy jakieś zmyślone historie, to najczęściej życie. I to nie życie, które znamy z kolorowych czasopism, takie wypolerowane, ale to jest życie jakichś niższych rejestrów, bieda, ubóstwo, bezrobocie i szukanie w tym świecie, uogólniam, ale to celowo, szukanie w tym świecie jakichś głębszych kolorów.
No, ale jednak ponurych czy brunatnych najczęściej.
Ale tak czy owak, często z tych filmów wychodzimy pokrzepieni, bo pokazując takie ponurą rzeczywistość, ona pokazuje, że ci ludzie są... Ona, mówiłem ona, bo miałem na myśli Ewę Bożencką, jej nowy film Pekin, opowiadający o jednej takiej kamienicy stojącej przy Pałacu Kultury i Nauki, która ma być wyburzona. Ona pokazuje w tych zwyrodnialcach, moglibyśmy powiedzieć, zamieszkujących te kamienice, to coś, co się nie zdarza w środowiskach wielkomiejskich czy bogatych, czyli ogromną solidarność, sympatię, wielkie serce i w zasadzie, tak jak powiedziałem, z takich filmów człowiek, pomimo że pokazuje brzydki świat, to ten świat jest tak naprawdę serca tych ludzi, czy świat wnętrza tych ludzi jest bardzo piękny.
Czy można mówić o polskiej szkole dokumentalistyki?
Ona była zawsze, to było kilka szkół nawet polskiego dokumentu. Dawniej ona dzieliła się na taką szkołę, szkołę właśnie spod znaku Kazimierza Karabasza, której wybitnym uczniem był na przykład Krzysztof Kieślowski, spod znaku Marcela Łozińskiego. Rytm dokumentu wyznaczany był takim skupieniem na bohaterze, nie drażnieniem, jakąś eskalacją na przykład gwałtu na bohaterze, a druga to spod znaku właśnie Królikiewicza, Ewa Bożęcka, jej znowu wraca nazwisko, jej głośny film Arizona, czy wspomniany również Marcin Koszałka, takiego pięknego syna urodziłam. To też jest szkoła polskiego dokumentu, właśnie takiego bardzo ostrego, interwencyjnego, pokazującego nawet w przerysowanej formie, no tu i teraz, i to takie tu i teraz, które może niektórych bardzo mocno zaboleć i zbulwersować.
Czy nie zaciera się w ostatnich czasach granica pomiędzy reportażem typu interwencyjnego, których bardzo wiele oglądamy w stacjach, szczególnie komercyjnych, a klasycznym filmem dokumentalnym?
No tak, bo ten dokument telewizyjny to jest właśnie taka interwencja. Nie ma to absolutnie nic wspólnego ze sztuką. To jest z cyklu Film zrobić każdy może. W jakiej sprawie, typu, że pani zarąbała siekierą pana i przyjeżdża kamera telewizyjna, bo ma sensację. To jest taka estetyka tabloidów, estetyka faktu czy faktów TVN. Natomiast film dokumentalny to jest zupełnie coś innego. To jest forma sztuki, gdzie zwraca się uwagę, no mówię, jakieś banały o oczywistości, ale to wcale nie są takie oczywistości, na formę, jak zostaje film sfotografowany, jakich używa się ujęć. Film dokumentalny powstaje rok albo dłużej, taki reportaż telewizyjny w ciągu dnia, więc te proporcje warto znać, żeby mieć świadomość ogromnych różnic. Często to się rozmywa, właśnie trzeba sobie uzmysłowić wielkie różnice pomiędzy filmem dokumentalnym a takim interwencyjnym reportażem telewizyjnym.
Czy pańskim zdaniem dokument ma szansę odnieść sukces komercyjny, czy też zawsze to będzie sztuka elitarna, czy sztuka dla wyrobionego już widza?
Dokument ma inną formę. Dokument bardziej jest wypełniaczem w najlepszym tego słowa znaczeniu ramówki telewizyjnej. Film dokumentalny nie trafia, z reguły nie trafia do kin. Mówi się teraz o renesansie dokumentu, że filmy dokumentalne po bardzo długiej przerwie zaczęły znowu bywać w kinach i one rzeczywiście bywają. Taki film jak Michaela Moore'a, interwencyjny właśnie, czy film o hamburgerach, Super Size Me. Wreszcie obraz o szkole we francuskiej Auvergne, o szkole życia, być i mieć. Takie filmy pojawiają się w kinach, to szlachetne i wspaniałe. Bardziej szlachetne, jeśli chodzi o ten film francuski, niż moim zdaniem Michaela Moore'a. Niemniej tak naprawdę ich miejsce jest w telewizji i to jest bardzo ważne miejsce. Dokumenty są bardzo oglądane, komentowane, w dosyć dobrym czasie antenowym, na przykład w telewizji publicznej prezentowane. Także tu nie ma tego dylematu, że to by musi być sukces komercyjny, bo komercyjny nie będzie, bo to nie jest rzecz, która do takiego adresata komercyjnego jest adresowana. Zupełnie inny odbiorca, telewizyjny, ale również szeroki, więc w tej kategorii, owszem, to jest też sukces komercyjny.
I na koniec, gdyby pan miał wymienić 3 filmy dokumentalne, które najbardziej pana poruszyły jako widza, to?
To bardzo trudne pytanie, na które pewnie nie będę potrafił odpowiedzieć tak z głowy, bo tych dokumentów jest tak wiele fantastycznych. To są z jednej strony takie klasyki polskiego kina, które zawsze są nieśmiertelne, jak klasyczne, przywoływane już przeze mnie filmy Krzysztofa Kieślowskiego dokumentalne, ale i Kazimierza Karabasza z muzykantami na czele. To są filmy Marcela Łozińskiego, jeden z najpiękniejszych filmów, jakie widziałem sprzed chyba 10 lat. Wszystko się może przytrafić. Jego synek siedzi w parku i słucha i rozmawia ze staruszkami, co mają mu do powiedzenia. To okazuje się, że ta ballada o śmierci jest jedną z najpiękniejszych filmowych ballad o triumfie życia. To mówimy o klasykach gatunku, ale trzeba by w tym momencie powiedzieć również o filmach zagranicznych. Wchodzimy na grząski grunt, gdzie naprawdę tych tytułów byłoby co niemiara, więc reiteruję przed jednoznaczną odpowiedzią.
Łukasz Maciejewski, ekspert Polskiego Instytutu Filmowego, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.